Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam na dzisiejszym wykładzie. Witam Panią Agnieszkę Kamińską i bardzo dziękuję, że przyjęła nasze zaproszenie. Pani Agnieszka jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Przeszła wiele szkoleń. O tych wszystkich szkoleniach mogą Państwo wyczytać w naszym folderze. Zapraszam, foldery jeszcze są dostępne. Jest psychologiem, psychoterapeutą, prezesem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Psychologów. I dzisiaj wygłosi dla nas wykład Psychoterapia, duchowość, zagrożenie czy szansa. Dwa razy dzisiaj nasze spotkanie po 45 minut. Przyjmijmy taką formułę, że wszelkie pytania sobie zapisujemy. Proszę, by zapamiętać. Zasadniczo pytania przenosimy jak zawsze na dzień jutrzejszy, na sobotę. Jeżeli ktoś chciałby bardzo na koniec spytać, to będzie taka możliwość. Natomiast trzymamy się jakby wykładu, słuchamy wykładu. Proszę sobie notować te wszystkie swoje pytania i wątpliwości. Przed salą jeszcze też dostępne jest folderki Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział Gdański, ulotki, bardzo też polecam, można się z tym zapoznać. Bardzo serdecznie jeszcze raz witam Panią Agnieszkę i bardzo proszę. Tak, ja tu wymoduję, żeby był albo z tej strony, ale także też.
Chciałam się też przywitać z Państwem. Cieszę się bardzo, że tak dużo osób. Zastanawiałam się, ile tutaj nas będzie. Troszkę dodam może więcej o sobie, żeby tak narysować tą moją osobę. Tak jak tutaj właśnie ojciec Paweł powiedział, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Szkoliłam się w różnych podejściach, chociaż identyfikuję się jako psychoterapeuta taki integracyjny, który integruje różne myślenia czy szkoły psychoterapeutyczne na bazie jednak takiego myślenia psychodynamicznego, czyli takiego myślenia o człowieku, że te wczesne nasze relacje są jakąś fundamentem naszego funkcjonowania i że procesy, które w nas zachodzą, też takie nieświadome, bardzo na nas wpływają. Pewnie to będzie jakoś widać w tych moich prezentacjach, takie też próbę takiego spojrzenia i rozumienia człowieka, a to może jest mniej ważne. Właśnie ucieszyłam się też na to, że taki temat w ogóle tutaj w ramach szkoły dominikańskiej, szkoły wiary się pojawił. Bo nie ukrywam, że należę do takich osób, którzy mają ten przywilej, bym tak powiedziała, łączenia pasji z pracą. I właśnie taka praca psychoterapeuty jest taką moją pasją i chętnie się podzielę jakby też takim rozumieniem, taką perspektywą właśnie, dlaczego ta psychoterapia w ogóle istnieje. Jak sobie myślałam o takim celu tego spotkania, to poza jakimiś zagadnieniami konkretnymi, które tutaj będę poruszać, to marzy mi się, tak mogę powiedzieć, żeby trochę tak tą psychoterapię oswoić i do niej zachęcić, bo jestem właśnie przekonana, że może być ona pomocna, jest ona pomocna, służy człowiekowi, służy jego rozwojowi, właśnie takim szerokim rozumieniu, o czym później. Zawodowo jestem związana z, tak jakby dwa takie obszary mojej aktywności zawodowej. Jedna z taką instytucją oświatową, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, gdzie zajmuję się diagnozą psychologiczną, jakimś też psychoterapią, jakimiś warsztatami dla młodzieży, warsztatami dla rodziców, konsultacjami. I druga, ta powiedziałabym bardziej lubiona, taki obszar mojej prywatnej praktyki psychologicznej, gdzie właśnie pracuję psychoterapeutycznie z osobami dorosłymi, czasami z młodzieżą, ale nie ukrywam, że z większą przyjemnością z dorosłymi i też zdarza mi się pracować z parami czy małżeństwami. Może powinnam jeszcze powiedzieć też, że taką aktywność swoją zawodową prowadzę od 13 lat, więc mam nadzieję, że jest to jakaś baza, z której mogę czerpać i z której będę się dzielić. Zanim przejdziemy do takiej teorii, to chciałabym Państwa zaprosić do części praktycznej, takiej refleksyjnej, bo ta teoria, o której będę mówić, ona może potem być lepiej zrozumiana, czy tak jakby połączenie to właśnie tej teorii z praktyką, bo raczej ten mój wykład, czy takie myślenie jest mniej naukowe, mniej teoretyczne, bardziej praktyczne. I z tego właśnie powodu Państwo dostaliście kartki. Ci, którzy mają długopisy, należą do szczęściarzy, bo niestety, przepraszam, nie przygotowałam się, zapomniałam chyba z takiego stresu, streby. Chciałbym Państwa zaprosić do takiej krótkiej, powiedzmy, autoanalizy, żebyście Państwo spróbowali odpowiedzieć na trzy pytania, które będę w kolejności mówić. Chodzi o to, żeby to były krótkie odpowiedzi. Właściwie można powiedzieć taka zabawa w przymiotniki, chociaż zabawa to nie jest. Ale chodzi o to, żeby używając odpowiedzi na te pytania, na każde z nich użyć trzech, maksymalnie do czterech przymiotników, które tak się nasuną na myśl w pierwszej kolejności. Pierwszy punkt, czy pierwsze pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy wszyscy mają coś do pisania, albo ile osób jest, które nie mają? Jest parę osób. To macie Państwo podwójne zadanie, żeby jakoś zapamiętać te odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że one gdzieś się tam zapiszą w umyśle. Pierwsze pytanie. Jaki jest Bóg? W takim sensie, jaki dla mnie jest. Nie co ja o nim wiem i co mądre książki piszą, tylko co ja osobiście, jaki dla mnie jest Bóg. 3-4 pierwsze przymiotniki, które się skojarzą. Tak. Nie mogę tak krzyczeć. Dobrze. Myślę, że już mamy. Drugie pytanie. Jaki ja jestem? Jaka ja jestem? Trzy przymiotniki, które mnie opisują. Możemy dalej. I ostatnie pytanie, takie można powiedzieć podwójne. Jak bym opisał moich rodziców? I to trzeba by rozdzielić na dwa. Jaki jest, czy był mój ojciec? Jaka jest, była moja matka? I również po 3-4 przymiotniki. Myślę, że już mamy chyba. Czy ja dobrze myślę? Dobrze, to sobie zachowujemy dla siebie. Nie trzeba będzie tego czytać, broń Boże, ale to się, myślę, przyda później dla każdego z Państwa. Dobrze.
Zapraszam do przodu.
Jeszcze są.
Chciałem sobie przestać.
zagadnienia, które jakoś tutaj chciałabym poruszyć, podzieliłam na takie właśnie nasze dwa dni. Tak? Dzisiaj mam nadzieję, że się uda te wszystkie 5 punktów zrealizować. Zaczniemy sobie od takiego w ogóle odpowiedzenia na pytanie, czym jest ta psychoterapia, co to jest duchowość, czy to w ogóle można łączyć, czy to są zupełnie jakieś sprzeczne dziedziny, czy w ogóle są jakieś próby integracji. I troszeczkę zaczniemy, zobaczymy ile się uda, o takiej koncepcji człowieka, w oparciu właśnie o którą zarówno psychoterapeuci, jak i kierownicy duchowi, mam nadzieję, próbują człowiekowi pomóc i go rozumieć. Jutro sobie zgłębimy temat właśnie naszej koncepcji, tak? Kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy. Też w takim sensie właśnie sedna człowieczeństwa, mianowicie relacyjności, przywiązania i więzi. I będziemy szerzej rozmawiać i analizować ten wymiar duchowy właśnie, tak? Relacja z Bogiem, jak ona tam wygląda, jakie to ma powiązanie z naszymi psychicznymi przeżyciami. I zastanowimy się właśnie nad tą szansą i zagrożeniem w psychoterapii i duchowości, a zwłaszcza w takim połączeniu. Czym jest psychoterapia? Psychoterapia, to słowo pochodzi z języka greckiego i oznacza leczenie duszy. Psychę jako dusza i terapię jako leczyć. Jest to metoda leczenia problemów takich i zaburzeń emocjonalnych przy pomocy indywidualnej relacji terapeuty i pacjenta. Narzędziem jest rozmowa. Jest wiele szkół czy modeli właśnie terapeutycznych, ale wszystkie są zgodne co do tego, czy większość, że czynnikiem leczącym w psychoterapii jest relacja. Jest to specyficzna relacja, są specyficzne jej warunki, co nazywamy takim settingiem terapeutycznym. Nie będę może teraz szerzej o tym mówić, bo to nie jest tu przedmiotem naszego zainteresowania. Natomiast też jest ważne to, żeby rozumieć procesy, które zachodzą w tej relacji. Psychoterapia czym nie jest, można się zastanowić, tak? To nie jest to samo, co rozmowa z przyjacielem, chociaż często możemy słyszeć tak, że o, ja tam mam osobę, ja się tam zawsze odgadam, w sumie po co mam iść do psychoterapeuty. Nie jest to samo, chociaż rzeczywiście są pewne elementy wspólne, tak, że my rzeczywiście coś mówimy. Nie jest to też takie w cudzysłowie głaskanie czy pocieszanie, które ma na celu jakieś, nie wiem, podniesienie naszego samopoczucia. I nie jest to na pewno poradnictwo. Poradnictwo jest też taką działką pomocy psychologicznej, natomiast nie jest to psychoterapią. Mówię o tym dlatego, że często pacjenci mają jednak takie oczekiwania wobec nas, żebyśmy coś tam doradzili, tak? To co my mamy tam zrobić. Nie jest to poradnictwem, jest to raczej takie towarzyszenie pacjentowi w odkrywaniu, pan coś do mnie mówi, że mam głośniej mówić. Nic nie słychać. Aha, czyli ja, mimo że mikrofon, to jeszcze strasznie cicho mówię.
Jednym będzie pasować, drugim nie.
Aha. Czy teraz jest lepiej? Pytam pana, który... Dobrze, lepiej. Postaram się tu jakoś... Ten mikrofon mi zakłóca widzenie, ale może sobie poradzę. Mówiłam o tym, że psychoterapia jest takim towarzyszeniem pacjentowi w przeżywaniu różnych rzeczy, różnych kwestii w jego życiu i w takim poznawaniu siebie. Najprościej rzecz ujmując oczywiście. I celem psychoterapii właśnie jest to lepsze rozumienie siebie, swoich mechanizmów funkcjonowania i w konsekwencji jest taka nadzieja, tak, że będziemy mieli bardziej satysfakcjonujące życie. Brzmi to dosyć górnolotnie, ale wyjaśni się może za chwilę. No i kim jest psychoterapeuta, też ważne to, myślę, że warto to powiedzieć, bo samo bycie psychologiem czy psychiatrą nie uprawnia do używania tytułu psychoterapeuty, ani do zajmowania się psychoterapią. Niestety teraz jeszcze nie jest unormowana sytuacja związana z ustawą o zawodzie psychoterapeuty. Prace ciągle trwają i możemy się spotkać z tym, że psycholog, który nie ma uprawnień, jednak tą psychoterapią się zajmuje, ale wiemy, że to nie jest w porządku. Tak? Do zajmowania się psychoterapią mają prawo osoby, które są w trakcie kilkuletniego szkolenia z psychoterapii, a do używania tytułu psychoterapeuty absolwenci tych szkoleń. Ważne też, żebyśmy mieli taką świadomość, że to szkolenie z psychoterapii musi trwać kilka lat. Nie wystarczy, że ktoś napisze, że tam miał roczny kurs czy kilkumiesięczny kurs psychoterapii i już jest psychoterapeutą. To jest niewystarczające. Szkolenie z psychoterapii może dotyczyć określonej metody psychoterapii lub reprezentować podejście integracyjne, z którym ja się jakoś też identyfikuję. Ale tu może warto wspomnieć, że wyodrębnia się takie podstawowe metody psychoterapii jak psychoanalizę, podejście psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze, gestalt, systemowe i inne. To są jakieś takie, myślę, najważniejsze, podstawowe. Czasami właśnie to może być w formie studiów podyplomowych. Absolwenci otrzymują dyplom i prawo do używania tytułu dyplomowanego psychoterapeuty. A co to jest duchowość? Bo mamy taki tytuł, tak, zestawienie psychoterapii i duchowości. I czym zajmuje się kierownik duchowy? Mam nadzieję, że tu ojciec Paweł będzie mnie wspierał. Tak jak ja to rozumiem, jest to z całą pewnością jakieś uproszczenie. Kierownictwo duchowe to jest pomoc odnosząca się do bezpośredniej relacji człowieka z Bogiem. Skupia się na naszych doświadczeniach w relacji z Bogiem. Jest ukierunkowane na umacnianie właśnie jedności z Bogiem, czy wzmacnianie tej relacji z Bogiem. Dlatego kierownik duchowy jest zainteresowany najbardziej tym, co dokonuje się podczas naszej modlitwy, bo to jest właśnie ta sytuacja, w której człowiek w sposób taki świadomy staje w obecności Boga. I to, co tutaj troszkę tak mówiłam, że kierownik duchowy jest zainteresowany całym człowiekiem, jednakże szczególny wymiar jego troski to jest właśnie to doświadczenie modlitewne osoby kierowanej. I tutaj możemy powiedzieć, że to jest właśnie taka też wspólna płaszczyzna. Także zarówno kierownicy duchowi są zainteresowani całym człowiekiem, tak samo jak psychoterapeuci są zainteresowani całym człowiekiem. Natomiast jakby taki szczegół, którym się zajmujemy, nas różni. Także my raczej, psychoterapeuci, się nie zajmują modlitwą. Nawet myślę, że nie byłoby dobrze, żeby się tym zajmowali. I tutaj jest takie wsparcie właśnie kierownika duchowego. Natomiast wspólną cechą jest to, że myślimy o człowieku jako całości. No i właśnie to jest pytanie. Także mamy też w definicji psychoterapii, że to jest leczenie duszy. No to powstaje pytanie, czy w ogóle można tutaj tą duchowość łączyć z psychoterapią, czy w ogóle, a może na odwrót, tak? Czy to w ogóle można rozdzielać? I tutaj się podzielę takimi refleksjami profesora Bogdana de Barbaro. On jest takim wybitnym psychiatrą i psychoterapeutą, który właśnie w takiej książce Odkrywanie duchowości w psychoterapii, w takim wstępie do tej książki Duchowość w psychoterapii i psychoterapia w duszpasterstwie, myślę, bardzo fajnie tutaj opisał to zjawisko właśnie, tak, łączenia, w ogóle jak to się rozwijała ta duchowość i psychoterapia, czy to może być razem, czy osobno. I wymiar duchowy, jak pisze profesor de Barbaro, przez wiele lat był niedoceniany, a nawet lekceważony w pracy psychoterapeutycznej. Można to uznać właśnie za swoisty paradoks, tak? Skoro ten wymiar ludzkiej egzystencji pozostaje tak blisko obszaru, którym zajmują się psychoterapeuci, no to jest to paradoksalne, że wymiar duchowy był właśnie lekceważony, czy ignorowany. I można mówić o takich dwóch redukcjonizmach. Jeden redukcjonizm psychologiczny, który polega właśnie na tym, tak, że doświadczenie duchowe może być w pełni wyjaśnione przez psychologię, a religię można traktować jako mechanizm nerwicowy. I około 100 lat temu właśnie wyszła praca Zygmunta Freuda o czynnościach obsesyjnych i praktykach religijnych, w której to dowodził on, że źródłem przekonań i praktyk religijnych są lęki, zwłaszcza edypalne, zaś postać Boga Ojca uosabia tęsknotę dziecka za opieką i bezpieczeństwem. Dosyć mocne. Krytyka takiego stanowiska pojawiła się, można powiedzieć, tuż po ukazaniu się tej pracy, jednakże ta perspektywa redukcjonistyczna stała się na szereg dziesięcioleci postawą wśród psychoterapeutów dominującą, a jedynym możliwym wymiarem szacunku do duchowości pacjenta była postawa niewłączania wątku religijnego do dialogu terapeutycznego. I muszę powiedzieć, że w niektórych środowiskach, o tak to chyba najlepiej można nazwać. Ta postawa jest aktualna do dzisiaj. Próby łączenia tego, co duchowe, z tym, co psychoanalityczne, chociaż próbowali nad tym jakby tutaj myśleć takie wielkie umysły jak Jung, tak, czy Erikson, nie miały dominującego wpływu na to, co się działo w gabinecie terapeuty. Owo milczenie dookoła religijności pacjenta, takie tabuizacja jego duchowości, chociaż właśnie paradoks też polega na tym, tak, że na psychoterapii nie ma tematów tabu. Tak? Jest taka zasada, że możemy powiedzieć wszystko. No i właśnie widzimy tu teraz taką sytuację, że wszystko poza obszarem duchowym z jakiegoś powodu. I to przetrwało w zasadzie do ostatniej dekady XX wieku. Drugi redukcjonizm, właśnie można powiedzieć, że równolegle do redukcjonizmu psychologicznego czy psychoanalitycznego bardziej, można było obserwować właśnie analogiczną postawę u duszpasterzy, redukcjonizm teologiczny. Księża w różnym stopniu niechętni psychoterapii, spostrzegający często psychoterapeutę jako swego rywala, rzadko traktowali terapię jako użyteczną formę pomocy dla penitenta. Bardzo dziwne słowo, zawsze się dziwiłam, czemu takie słowo. Ten redukcjonizm teologiczny można w skrócie opisać jako taką postawę, tak, że Chrystus jako jedyny lekarz i mistrz miałby nieść odpowiedź na wszelkie nasze problemy, czy prawie wszystkie, jakieś słabości nasze emocjonalne, a żarliwa wiara, nad której pogłębieniem czuwa właśnie duszpasterz, miałaby zastąpić profesjonalną pomoc laickiego psychologa. No i niestety moje refleksje są znowuż takie, że w niektórych środowiskach chrześcijańskich, tak to ujmijmy, nadal jest taka postawa, tak, że właściwie Bóg ci pomoże najbardziej, musisz się po prostu bardziej modlić, człowiek jest tylko człowiekiem, to nie jest, pomoc psychologiczna nie ma takiej wartości, a czasami nawet są takie niepokoje, że to jakoś będzie w sprzeczności z wiarą. Jeśli właśnie jeszcze dodać do tego, że przygotowanie księży z zakresu psychologii, psychopatologii i pomocy psychologicznej było, akcentuję, było na ogół powierzchowne, nie dziwi, że klimat właśnie tej nieufności i niechęci wobec psychoterapii dominował wśród kapłanów i wzmacniał społeczny wstyd chrześcijanina przed sięgnięciem po pomoc u terapeuty. To jest troszkę to, co powiedziałam też przed chwilą. No i właśnie można tak to obrazowo ująć. Kozetka i konfesjonał przez wiele lat symbolizowały takie przeciwstawne przestrzenie. Zważywszy, że problemy klienta, gabinetu terapeutycznego i penitenta w kościele stanowiły nieraz drugą stronę tego samego medalu, ową odrębność można uznać za jakiś paradoks i pułapkę. Ale jest nadzieja. Jakieś próby integracji, czy w ogóle otwarcie na jakiś dialog zaczęły się z końcem XX wieku, kiedy to właśnie ta owa odrębność zaczęła coraz bardziej uwierać, zwłaszcza te osoby, tych pomagaczy, którym bliska była całościowa wizja człowieka i stosunki między psychoterapeutami a księżmi zaczęły ulegać poprawie. Psychoterapeuci też zaczynają uznawać, że o duchowości pacjenta nie tylko wolno, ale i należy rozmawiać w czasie sesji psychoterapeutycznej. Jakieś się w podręcznikach pojawiają zachęty do szkoleń, jak rozmawiać na te tematy. O tym też będę mówiła później, o takiej kompetencji terapeuty, tak, do podejmowania w ogóle tego wątku. No i jakby tutaj druga strona, tak, że klerycy właśnie uczą się podstaw pomocy psychologicznej, duszpasterze zaczynają doceniać profesjonalną psychoterapię i nie traktują jako źródła przyzwolenia na jakieś nieodpowiedzialne i niemoralne życie. Myślę, że to też jest czasami taki lęk, chyba do dzisiaj niestety, że jak pójdę na psychoterapię, no to jakoś stanę się mniej moralny, tak, że jakoś ta psychoterapia spowoduje, że oto właśnie ja wyrzeknę się swoich zasad moralnych. No jesteśmy właśnie w takim momencie, ten przełom, tak, XX wieku. Można powiedzieć, że wpisując się w ten nurt integrowania tych wątków, powstała właśnie inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Ona została podjęta w Warszawie przez psychologów wierzących, którzy zastanawiali się właśnie tak nad takim wątkiem swoim zawodowym i swoim wątkiem duchowym i czy można to jakoś łączyć. Chcieli też tak pracować z pacjentem, tak jego rozumieć, żeby te wątki właśnie nie były przeciwstawne, tylko się jakoś uzupełniały. I to też było wyrazem takiego zrozumienia dla potrzeb tych pacjentów, którzy chcieli być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym. I myślę, że też do nas jako do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, myślę, że w większości, chociaż to są jakby nie jedyni pacjenci, ale jednak w większości przychodzą osoby, dla których wiara jest istotna, ma znaczenie. I ważne jest, żeby psychoterapeuta jakoś tam dzielił ten światopogląd i przede wszystkim rozumiał, tak? Rozumiał też język, którym mówi pacjent, rozumiał jego doświadczenia, nie traktował tylko jako objaw właśnie jakiś nerwicowy czy jakiejś psychopatologii. Działalność Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich skupia osoby z całej Polski. Jest wiele oddziałów stowarzyszenia. Oddział gdański, o tym będę troszkę może więcej mówiła albo dzisiaj, później, albo jutro. Był jednym z pierwszych oddziałów, które właśnie poza Warszawą się zawiązały. I stowarzyszenie zrzesza właśnie psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, też są kapłani i przedstawiciele innych profesji takich pomocowych. Dużo jest pedagogów, mediatorów, teraz ostatnio rodzinnych. Generalnie jakby osoby, które się zajmują jakąś pomocą psychologiczną, szeroko rozumianą. Celem stowarzyszenia jest propagowanie i udzielanie pomocy psychologicznej na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka, łączącej właśnie wymiary biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Pomoc realizowana jest zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, uwzględniającymi osobistą relację człowieka z Bogiem. Zaraz powiem o tej utopii neutralności światopoglądowej, ale uświadomiłam sobie, że jakoś nie dodałam też tego, że na tym naszym wykładzie ja bym chciała jakoś się podzielić taką właśnie perspektywą psychoterapeuty chrześcijańskiego. Ona jest jakoś pewnie zawężona, tak? Też czas nie pozwala na to, żebyśmy jakoś bardzo analitycznie podeszli do tematu i analizowali różne szkoły, jak tam się ta duchowość pojawia, tak, czy jak jest traktowana. Jest to jakieś uproszczenie moje, ale musiałam coś wybrać, co tutaj Państwu powiedzieć i zakładam, że osoby, które tutaj przyszły, też są jakoś związane z chrześcijaństwem, więc żeby tutaj jakoś uprościć i jak najbardziej tak praktycznie powiedzieć, będę mówiła właśnie o takiej perspektywie rozumienia człowieka na bazie antropologii chrześcijańskiej. Też tutaj dodam właśnie a propos tej utopii neutralności światopoglądowej. Do dzisiaj się ścierają takie, można powiedzieć, nurty myślenia, czy światopogląd psychoterapeuty powinien być jawny. Są środowiska, które zdecydowanie optują właśnie za tym, że absolutnie neutralność światopoglądowa psychoterapeuty jest w ogóle jakimś podstawowym warunkiem, ale są też inne środowiska, które mówią, że jest to jakiś rodzaj utopii, że jest niemożliwe być neutralnym, zachować taką neutralność światopoglądową tak naprawdę. I są też środowiska, które jawnie, właśnie tutaj nasze stowarzyszenie, tak w nazwie mamy naszą tożsamość, także jakoś jest to jawne, czytelne dla każdego, budzi też dużo emocji, zawsze jest jakaś reakcja, albo pozytywna, albo negatywna, no bo właśnie jesteśmy tacy określeni. Argumenty przeciw są takie, że no jakoś, nie wiem, że to jest jakoś diagnostyczne dla ludzi, którzy przychodzą do psychoterapeuty chrześcijańskiego i że to tak jakby nie jest leczące dla pacjenta, bo nie musi tutaj przeżywać swoich jakichś konfliktów związanych właśnie z tym światopoglądem. My mamy raczej taką postawę, że pacjenci mają prawo do wybierania swojego psychoterapeuty według swoich kryteriów własnych. Też mają prawo do tego, żeby wybierać bezpiecznie, tak? Takiego psychoterapeuty, któremu no, z założenia, czy no, w pewnym sensie z definicji, tak, będziemy w stanie zaufać. No i to jest jakieś, myślę, ważne kryterium, tak, ta sfera duchowa. No i właśnie dzisiaj sobie tu już zdążymy super powiedzieć. Koncepcja człowieka, taka antropologia chrześcijańska, zakłada, że człowiek się składa z trzech takich części, można powiedzieć, tak? Soma, czyli nasze ciało, psyche, czyli ta dusza, o której jest w psychoterapii mowa, no i taka sfera duchowa, pneuma, tak? Czyli tutaj ta sfera duchowa to by była ta sfera, którą się zajmują kierownicy duchowi, chociaż może to być właśnie takie mylone, tak? Że psyche, no to jest dusza, no to jakby ta nasza dusza nieśmiertelna, nie chodzi o tą duszę, chodzi bardziej, zaraz powiem, może na następnym slajdzie, tu mi wycięło tekst, to nie szkodzi. Te rysunki specjalnie pokazuję raz tak, bo nie chciałabym, żebyśmy się jakoś tak przywiązali do jednego obrazu, ponieważ te sfery, jedna wpływa na drugą, tak? Że to nie jest tak jak na tym rysunku, że w środku jest ta dusza, tak? Potem jest oblepiona psychiką i ciałem. Chociaż prawdą jest, że właśnie w odniesieniu do antropologii chrześcijańskiej, no jest tak, że jakoś zostaliśmy stworzeni w ciele, tak? Przede wszystkim to, co my widzimy na pierwszy rzut oka, no to jest nasze ciało, cała nasza taka biologia też, czyli różne procesy biologiczno-neuropsychologiczne, które w nas zachodzą, jakieś hormonalne i też to, co widzimy, to jest jakieś nasze zachowanie. Nie? Teraz jak jesteśmy w kontakcie, Państwo widzą, że ja mówię, ja na Państwa patrzę, mam nadzieję, że słuchacie. Przynajmniej niektórzy tak wyglądają. I to jest właśnie ta zewnętrzna, można powiedzieć, tak? Ta nasza powłoka, tak? Czy taka granica też zewnętrzna. W tym obszarze duszy, czyli tej psychiki, no to tutaj jest wiele się mieści. To są na pewno nasze emocje. To są na pewno wszystkie nasze takie procesy wewnątrzpsychiczne, bym powiedziała, i struktury wewnątrzpsychiczne, o których mówił też ojciec Tomasz Gaj, jeśli pamiętam, tak? Mówił tutaj o tych strukturach id, ego i superego. To są na pewno nasze jakieś myśli, czy w ogóle procesy poznawcze, przekonania i na pewno też taki aspekt woli. A w tym obszarze ducha, no to jest jakaś nasza cząstka taka duchowa. Tak, my tutaj w takim rozumieniu chrześcijańskim zakładamy, że to jest takie tchnienie Boga w nas, że to jest jakaś nasza wrażliwość duchowa i takie miejsce, w którym się kontaktujemy z Bogiem. I to jest jakaś tam, można powiedzieć, ta część nieśmiertelna, czy no właśnie duchowa, ale no bo co do takiego rozumienia człowieka, pomimo tego, że jest to wiązane z chrześcijaństwem, ale myślę, że się wiele osób, wiele psychoterapeutów, też nie chrześcijan zgadza z tym, tylko co innego jest rozumiane w tej sferze duchowej. Natomiast zgodni jesteśmy co do tego, że jest jakiś wymiar transcendentny, coś jakby poza człowiekiem, tak, co należy do nas. O, teraz mi coś tu jedzie. Aha, to jest właśnie to, co chciałam powiedzieć. Okej. Dobrze. No i też tutaj to, co jest, myślę, istotne, to, że zgadzamy się co do tego, że człowiek jest istotą społeczną. Aha, jeszcze nie powiedziałam ważnej rzeczy, przepraszam, wrócę tutaj do tego, że to są takie nasze te trzy sfery, tak? Jesteśmy stworzeni w ciele, mamy te procesy psychiczne i duchowe, ale zostaliśmy też stworzeni do relacji, także jakoś tutaj ten wymiar społeczny jest też ważny jako całość, tak? Te relacje wchodzimy jako całość i tutaj właśnie dalej jest o tym mowa. Także człowiek jest istotą społeczną, nawet taką książkę o takim tytule napisali mądrzy ludzie. Są nawet też badania, które pokazują, że my jesteśmy biologicznie zdeterminowani do relacji. Po chrześcijańsku moglibyśmy powiedzieć, że zostaliśmy stworzeni z miłości do miłości. To byłby taki nasz język. Do relacji właśnie tak z ludźmi i z Bogiem. i są teraz rozwijane, co prawda dopiero w latach 50. różne teorie więzi, bo wcześniej o dziecku się myślało, że to jest jakiś taki malutki człowiek, który właśnie nie myśli i że dopiero później można jakikolwiek kontakt z nim nawiązać i najważniejszy jest taki wikt i opierunek, tak żeby tam miał sucho, żeby był nakarmiony, ale okazało się właśnie, że nie jest to do końca prawda na nasz temat i rozwijały się różne właśnie teorie więzi. Tak? Teorie te pokazują bardzo wyraźnie, że pierwszą potrzebą niemowlęcia jest nawiązanie więzi z matką. Przywiązanie jest taką potrzebą pierwotną, wbudowaną w naszą taką strukturę neurofizjologiczną, jest wrodzoną tendencją do szukania związku z kimś innym. No też można powiedzieć, że niemowlę bez jakiegoś dorosłego w ogóle by nie przeżyło. Jest bardzo zależne. Potrzeby fizjologiczne muszą być też zaspokajane przez drugą osobę. Ciekawe jest też to właśnie, że niemowlę rodzi się, czy nawet już kształtuje się, doskonale przygotowane do nawiązania więzi. Właśnie w czasie ciąży, tak? Zmysły zaczynają funkcjonować już w trzecim trymestrze ciąży. Też ten noworodek, chciałam powiedzieć, ale no, dziecko w łonie matki, tak, słyszy jej głos, jakoś odczuwa jej ruchy, odczuwa też jej stany takie emocjonalne, też to jest ciekawe, że pozostaje właśnie tak jak tutaj napisałam, w takiej biochemicznej wrażliwości na stany emocjonalne matki, nie? Że jakoś dziecko jest tak powiązane z tą mamą, że niezależnie z drugą stronę, tak, że jakoś jego emocje są zależne od tego, co przeżywa też mama. Ciekawe też jest to, że wzrok po urodzeniu nie jest taki precyzyjny i wiemy, że on jest taki krótki, tak, że mniej więcej na 20-25 cm dziecko widzi w tym pierwszym okresie swojego życia, ale to jest taka odległość wystarczająca do nawiązania właśnie kontaktu z matką, zwłaszcza podczas karmienia. No i też było wiele eksperymentów pokazujących właśnie, potwierdzających to, że niemowlę właśnie rozpoznaje głos matki, że nie jest prawdą, że bez różnicy, kto tam się tym dzieckiem opiekuje, że wyraźnie tutaj preferuje głos matki, że się uspokaja w ramionach matki. Czasami są no różne sytuacje, tak, że jakoś ta matka nie może tej opieki sprawować, więc wtedy ważny jest opiekun, jakiś inny, stały. No i właśnie, jesteśmy sobie tutaj w takim temacie. Skoro ta nasza potrzeba więzi jest taka pierwotna i tak jesteśmy stworzeni z miłości do miłości, to czemu to nie jest takie proste? Czemu z tą miłością tak ciężko jest, tak? I czemu z tą bliskością tak czasami jest ciężko? No i tutaj mam nadzieję, że to koło jakoś nam zobrazuje, że gdzieś tam najgłębiej w nas jest ta potrzeba więzi. No ale że niestety, ponieważ żyjemy na ziemi, a nie w raju, no to dochodzi do różnych zranień. Czasami nawet do takich bardzo trudnych traum, tak bardzo głębokich zranień, które wywołują w dziecku określone uczucia. Tak? Jakieś, najpierw jest to związane z cierpieniem ogromnym, z bólem, potem wzbudzane są uczucia jakiejś złości na tą osobę, która rani, później jakieś w nas powstaje poczucie winy, także tu się możemy złościć, jakiś żal za utraceniem właśnie tej dobrej relacji i powstają w nas takie mechanizmy obronne, czyli takie mechanizmy, które mają nas zabezpieczyć przed powtórnym zranieniem. W większości nie jesteśmy świadomi tych mechanizmów i właśnie psychoterapia jest taką szansą, żeby jakoś tu się temu przyjrzeć i w ogóle zrozumieć, dlaczego my tak reagujemy i że my w ogóle mamy jakieś mechanizmy obronne. I jakby właśnie w wyniku tych zranień też jest taki opór przed bliskością emocjonalną i to, co mówiłam w kontekście psychoterapii, że to nie jest taka miła pogawędka z przyjacielem, nawet można powiedzieć, że potocznie chodzi takie powiedzenie, że psychoterapia boli. No boli rzeczywiście, ale nie dlatego, że jakoś psychoterapeuta się znęca, tylko dlatego, że dotyka jakby tych obszarów, które właśnie są do tej pory takie zablokowane, czy takie obwarowane tymi obronami. No i docieranie też do takich przeżyć, czy nawet do myśli bolesnych, no już nie mówiąc o uczuciach, rzeczywiście boli, tak? To znaczy boli w takim sensie, że zaczynamy je przeżywać, a co nie jest przyjemne, zwłaszcza na początku, tak? Jakie mogą być konsekwencje właśnie takie wewnątrzpsychiczne i interpersonalne naszych zranień w obszarze więzi? I tutaj właśnie mam nadzieję, że to nasze ćwiczenie, które na początku robiliśmy, te odpowiedzi, pomogą nam tutaj rozumieć to, o czym będę mówić. Z całą pewnością, jeżeli doświadczamy zranień w relacji, a co to są, może jeszcze warto powiedzieć, co to są te zranienia, tak? Że to są takie sytuacje, gdzie kiedy nasze potrzeby nie zostały zaspokojone, tak? Kiedy nie było tej osoby, która jakoś nas ukoiła w przeżyciach naszych, nie było takiej wystarczająco dobrej opieki, czy wystarczająco dobrej matki, która potrafiła też nam tłumaczyć to, co my przeżywamy, nazywała te nasze przeżycia i koiła je. No, nie mówię już o sytuacjach jakiejś przemocy takiej, tak, totalnego zaniedbania, czy jakichś aktów agresji wobec dziecka, bo to są właśnie te traumy. Jeżeli, jak mamy te zranienia, takie nasze więzi, no to zakłóca nam to z całą pewnością obraz siebie, nie? Czy zakłóca, czy wpływa, tak, na ten nasz obraz siebie, czy my w ogóle jesteśmy jakąś wartością dla drugiej osoby, nie? Moja przyjaciółka ma bardzo fajny taki pomysł na zobrazowanie przeżyć dziecka, zwłaszcza takiego niemowlęcia. Ona właśnie na szkoleniach prosi uczestników, żeby sobie wyobrazili, że właśnie o to mieli jakiś wypadek, czy dostali wylewu i są sparaliżowani. Jak leżymy w łóżku, jesteśmy sparaliżowani, nie możemy mówić, nie możemy się ruszać, mamy świadomość, no ta świadomość osoby dorosłej i dziecka na pewno jest inna, tak? No ale jakoś coś odczuwamy, jesteśmy kompletnie zależni od drugiej osoby. I teraz w zależności od tego, jak ten nasz opiekun będzie się nami opiekował, od tego zależy nasze przeżycie i nasze funkcjonowanie i nasz dobrostan, nie? No i teraz wyobrażamy sobie takie małe dziecko, które nie potrafi mówić, jest mu na przykład zimno, jakoś tam płacze, mama zdenerwowana, co ty tutaj znowu ryczysz, choć tutaj pewnie znowu chcesz jeść, no jakoś pozornie zaspokaja potrzeby, tak? Pozornie ma jakąś taką postawę troski, natomiast nie potrafi zidentyfikować prawdziwych potrzeb dziecka i jakoś na nie adekwatnie odpowiedzieć. Co wpływa właśnie na ten nasz obraz siebie, tak? Czy my w ogóle jesteśmy ważni? Czy my w ogóle mamy jakieś znaczenie? Czy ktoś nas w ogóle rozumie? Jak my też siebie przeżywamy, tak? Czy my mamy jakiś kontakt z tymi swoimi uczuciami? Czy one w ogóle są istotne? Bardzo często, może tutaj w naszej dyskusji będzie na to czas, bardzo często ta sfera uczuć, ona jest lekceważona. Bardzo często. Nie jakoś tutaj dla psychoterapeutów tak wydaje się, że to jest taka oczywista nasza sfera, że jakoś ważne jest, żeby mieć z nią kontakt. Natomiast no, praktyka pokazuje, że ta sfera jest w ogóle po pierwsze taka niezrozumiała, jakoś przerażająca też z różnych powodów, no i ignorowana. Ignorowana. I to, co mówiłam wcześniej, że te sfery się przenikają, niestety to nie jest tak optymistycznie, że można to zignorować i dalej funkcjonować w pełnym zdrowiu. Bardzo często to ignorowanie odzwierciedla się w naszym ciele, na przykład w chorobach różnych. Nie wiem, naciśnienie jest taką chorobą psychosomatyczną, jakieś takie zaburzenia krążenia, nie mówię już też o jakichś nerwicach, także jakoś coś nas boli, jakieś mamy bóle brzucha, które nie mają tutaj podłoża medycznego, a jednak te dolegliwości w ciele są. Może nie będę tutaj wymieniać tych chorób psychosomatycznych, bo też nie chcę tak sypać z rękawa, ale rozumiem, że Państwo tutaj niektórzy kiwają, że jakoś się w tym też odnajdujecie, tak? To, co chciałam podkreślić, to to, że nie da się tego zignorować, gdzieś to wyjdzie, tak? I też możemy nie rozumieć tego, tak, że właściwie, no czym ja się denerwuję, dlaczego ja mam napad takiego lęku, nie mogę oddychać, no nic takiego się właściwie nie dzieje, jestem szczęśliwa. I myślę, że to też dodatkowo przeraża, tak, że nie rozumiem, co się ze mną dzieje, a są jakieś objawy na poziomie ciała. I tutaj właśnie a propos obrazu siebie, tutaj pozwoliłam sobie tak zmontować części psalmu, w którym to psalmista pisze, tak? Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota. Nie będę Państwa prosiła, żebyście podnieśli rękę, kto tak o sobie myśli, ale zakładam, że niewiele by tu rąk się podniosło, nie? Że jakoś jednak mamy w sobie dużo też takiej krytyki i takiego podważania tej swojej wartości czy niedowierzania. I tutaj chciałam powiedzieć, też jakoś nawiązać do tych struktur, o których mówił ojciec Tomasz Gaj, tak? Tutaj o tych id, ego i superego. Najprościej można powiedzieć, że te struktury id, takie nieświadome, no to są właśnie te nasze uczucia i jakieś popędy, impulsy nasze. Struktura superego to jest potocznie rozumiane sumienie, ale to nie jest to sumienie w rozumieniu duchowym, tylko raczej to jest taki zestaw naszych nakazów, zakazów, takie uwewnętrznione przekazy właśnie naszych rodziców czy ważnych dla nas osób. I pomiędzy tymi sferami, tak, tą id i superego, znajduje się ego, czyli taka część na nas, która próbuje jakoś tutaj pogodzić te wątki, mieć kontakt i z tymi, z tą częścią, która jest związana z przyjemnością i z impulsami i z, właśnie z uczuciami i z tymi wymaganiami. No i bardzo często właśnie w tym obrazie siebie możemy w gabinecie tak obserwować, że mamy bardzo takie patologiczne superego, które jest bardzo krytyczne i takie nawet czasami można by powiedzieć takie znęcające się nad nami, nie pozwalające nam doświadczać właśnie tej wartości, tak, ciągle nas atakujące, krytykujące, podważające. I często jest to mylone właśnie z jakimś też postacią Boga, tak, czy takimi wymaganiami chrześcijańskimi. Bo przecież trzeba być pokornym, prawda? Pokora nie wyklucza tego, że ja mogę siebie kochać i jakoś cenić. Pewnie w dyskusji nam to się rozwinie. Nie mój.
Czyli to telefon?
Ktoś tu zostawił, może zaraz coś wybuchnie. To było już tutaj, jak przyszło. A nie, to czyli jednak nie. Dobra. Konsekwencje właśnie tych zranień w obszarze więzi. Poczekam. Na pewno też są widoczne w naszym obrazie innych i przeżywaniu innych, tak? W takim podejściu w ogóle, czy można drugiemu człowiekowi zaufać. Myślę, że taką wspólną cechą wielu Polaków jest takie przekonanie, tak, czy takie, no przekonanie, umiesz liczyć, licz na siebie. Nie? Albo, że z rodziną to się najlepiej wychodzi na zdjęciu. Jakoś możemy mieć taką hipotezę, że to zaufanie zostało jakoś naruszone i na koncie osoby, która ma takie przekonanie, jest wiele zranień w obszarze więzi. No i też myślę, że niełatwo jest żyć w takim świecie, gdzie no właśnie tak nie można ufać innym ludziom i wszędzie czai się wróg. Takie rozumienie, tak, że nie można ludziom ufać i wszędzie jest wróg, możemy też tak rozumieć, że to jest jakaś nasza część taka agresywna, można powiedzieć, tak, która jest taka wroga wobec nas i trudno, ponieważ ją trudno w sobie tak wytrzymać, to ją tak wyrzucamy w inne osoby i wtedy sytuacja staje się taka czarno-biała, tak, wiadomo, kto jest dobry, kto jest zły i jakoś sobie radzimy z tym. No i tak sobie myślę też, że te konsekwencje tych naszych zranień w obszarze więzi mają, czy mogą mieć, a w pewnym sensie ja myślę też, że muszą mieć jakieś echo w obrazie Boga. No bo jeżeli chrześcijaństwo tutaj, tak, ta religijność czy duchowość to jest jakaś osobista relacja z osobowym Bogiem, no to myślę, że te wzorce są takie same. Także to, co te wzorce, czy to przywiązanie, które się wykształciło w naszym wczesnym dzieciństwie w oparciu o więź z naszym opiekunem, i w oparciu o to, jakie to doświadczenie było, tak, czy ten opiekun był właśnie troskliwy, rozumiał nas, czy w ogóle nas zauważał, czy pomagał nam właśnie rozumieć to, co my przeżywamy. W zależności od tych doświadczeń i od takich też strat, bo o tym nie powiedziałam, ale jakoś też myślę, że warto to podkreślić, że ten pierwotny opiekun mógł być bardzo troskliwy, taka matka wystarczająco dobra, ale na przykład mogła się zdarzyć jakaś tragedia, także ją utraciliśmy. Też tak patrzę tutaj na osoby na tej sali, nie? Że też myślę, że wiele osób ma takie doświadczenia traum takich wojennych, czy jakichś związanych właśnie z utratami wojennymi, nie? Że gdzieś tam ci kochający rodzice tak no po prostu zginęli na wojnie. I tutaj dodam właśnie, że robiono takie obserwacje, może inaczej od drugiej strony, tak, jakby w czasie wojny, żeby ochronić dzieci, oddzielano dzieci od matek, bo jakby było zagrożenie takie, tak, że te dzieci też poumierają, bo wojna, więc rozdzielano te dzieci i wywożono gdzieś w bezpieczne miejsce, ale okazało się, że niestety, pomimo tego, że one były zaopiekowane, także miały sucho, że tam żadne bomby nie spadały i nikt tam z karabinu nie strzelał, to dzieci, bardzo dużo dzieci umarło. Także jakoś ta bliskość z matką, utrata tej bliskości, no to jakoś jest też utrata życia. I możemy, czemu ja w ogóle to porównanie robię? No ja mam nadzieję, że jakoś aż tak dramatycznych tutaj przeżyć nie będziemy mieli, ale w pewnym sensie symbolicznie możemy powiedzieć, że czasami ci nasi rodzice też umierali jakoś, nie? Że, nie wiem, sytuacja szpitalna, tak, takich separacji z rodzicem. Moje pokolenie to jest też takie pokolenie, gdzie do szpitala rodzice nie mogli przychodzić. Teraz jest tak, że dzieci mogą być z matkami, tak, że jakoś to jest wysiłek dla matki, bo ona tam na jakimś krzesełku czy na, nie wiem, na jakimś tam materacyku śpi. A moje pokolenie było właśnie tak separowane, wręcz nawet zabraniano dzieciom płakać, tak, jak przychodziła ta mama, dzieci zaczynały płakać, tak, jakby naturalna reakcja, no to jakby było to hamowane, bo to właśnie nie służy zdrowiu, jak będziesz płakać, to mama do ciebie nie przyjdzie, nie możesz płakać. No myślę sobie, że bardzo trudna sytuacja i pewnie nie jeden z nas ma takie doświadczenie właśnie takiej, w cudzysłowie, śmierci, tak, czy takiej tymczasowej utraty więzi z tym rodzicem. Ale co ja chciałam tutaj powiedzieć właśnie a propos tych utrat i takiego obrazu Boga. Aha, już przypominam sobie. Właśnie jeżeli ten rodzic był taki niewystarczająco dobry, taki, który nie widział nas z tymi naszymi potrzebami, no to myślę, że w obrazie Boga mogą być takie ślady wzorców tych naszych relacji i to mogą być właśnie takie identyfikacje, czyli że ten Bóg jest taki sam jak ten mój ojciec czy matka, albo ktoś przeciwny. Że właśnie tam, nie wiem, mam takie doświadczenia, że rodzice byli coś wymagający, surowi, krytyczni, no to Boga przeżywam, że On jest taki właśnie zaspokajający, troskliwy, dobry, miłujący. Z całą pewnością też ten nasz styl przywiązania ma znaczenie. Może nie będę mówić tak szczegółowo o tych stylach przywiązania, powiem tak w skrócie, że wyróżnia się takie cztery style przywiązania. Pierwszy to jest taki styl bezpieczny, gdzie właśnie czujemy się bezpiecznie w relacji takiej zależności z rodzicem, możemy być sobą, możemy jakoś ujawniać nasze prawdziwe uczucia. Jesteśmy na tyle bezpieczni, że też jesteśmy troszkę zależni, ale też się tak oddalamy, żeby poznawać świat. Jest to taka zdrowa, bezpieczna właśnie więź. Drugim stylem jest styl unikający, gdzie jesteśmy tacy bardzo niezależni. Właśnie mamy zaprzeczone wszystkie potrzeby zależności. My sobie świetnie sami poradzimy. Były też takie badania pokazujące reakcje dzieci na rozłąkę z mamą. I właśnie ten styl bezpieczny pokazywał, że kiedy matka wychodzi, to dziecko bardzo protestuje, płacze, jakoś tam chce, dąży do matki, walczy o jej powrót, a kiedy matka wraca, to się bardzo szybko uspokaja i znowuż może powrócić do eksplorowania otoczenia. Natomiast w tym stylu unikającym to jest takie wrażenie, że dziecku jest obojętne, czy ta matka jest, czy go nie ma. I myślę, że czasami to jest taka pułapka dla rodziców. Myślę, że zwłaszcza w przedszkolu myślimy sobie tak, o, nie, że jakoś tak sobie świetnie radzi. W ogóle nie zwróciła uwagi, jak ja przyszłam, to tak się super bawiła, nie zwracała na mnie uwagi. Może to być oczywiście taka pozytywna też reakcja, czasami sobie wyobrażam, ale mi to się zawsze takie światełko zapala. Nie? Z jakiego powodu to dziecko w cudzysłowie nie zwraca uwagi? Badania pokazywały właśnie, że to jakby ta zewnętrzna obojętność jest pozorna, dlatego że dziecko w sytuacji właśnie separacji z matką przeżywa duży niepokój i napięcie, że jakoś są takie fizjologiczne reakcje. Ale właśnie z tego powodu, że ta mama była niedostępna też tak psychologicznie, wykształciło sobie taką właśnie to przywiązanie zaprzeczające tej relacji, tak, żeby właśnie nie doświadczać tego bólu związanego z niezaspokojonymi potrzebami zależności. Trzecim takim stylem przywiązania to jest styl ambiwalentny, który zakłada taką naszą dużą zależność, także my jesteśmy bardzo zależni, ale mamy bardzo skrajne przeżycia. To jest trochę taka postawa zostaw mnie, nie zostawiaj mnie. Że dziecko bardzo intensywnie reaguje na odejście matki, bardzo płacze, wpada w histerię, a po jej powrocie nie koi się, nie uspokaja się, tylko też jest takie agresywne czasami, tak? Że jakoś, nie wiem, bije i to jest takie sprzeczne, tak? Że no, tutaj niby płakało za mną, a tutaj jak ja przychodzę, to mnie bije, no to chcesz, żebym była, czy nie chcesz, żebym była? I to myślę, że to też jest taki styl przywiązania, który możemy gdzieś tam odnajdywać w sobie. I czwarty styl to jest takie właściwie pomieszanie tych stylów, tak? Że to jest taki zdezorganizowany styl, że w ogóle nie wiadomo, raz jest tak, raz jest siak, jakoś trudno jednoznacznie tutaj to określić. I czemu ja o tych stylach mówię? Wczoraj właśnie mieliśmy w ramach Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich takie spotkanie seminaryjne, w którym się zastanawialiśmy, jak te style przywiązania wpływają też właśnie, czy mogą wpływać na nasze przeżywanie relacji z Bogiem. To myślę, że to jest też w ogóle taki temat, który dopiero się rozwija, taki, to może fajnie by było kiedyś zrobić takie spotkanie, żeby tak w ogóle lepiej rozumieć tę moją relację z Bogiem i jak ja go przeżywam, bo też mamy takie doświadczenia właśnie z gabinetu, tak, że pacjenci, którzy jakoś w ogóle wnoszą ten temat relacji z Bogiem, że też widzimy taką dynamikę w tych relacjach, tak, że jakoś to się zmienia, że przeżywają właśnie albo raz jakby w jednym momencie taką zależność, że właśnie wszystko zależy od Boga i że jakoś taki jest dla mnie najważniejszy i bez niego sobie nie wyobrażam, a potem jakieś przeżycia zmieniają jakby w drugi taki biegun, tak, że Bóg się mną nie interesuje, w ogóle ja się na niego obrażam, on jaką tam miłością jest, w ogóle mnie nie słyszy, nie zaspokaja moich potrzeb. Może to też się potem kierować przeciwko nam, także to jakby z nami jest coś nie tak, że to nie wiem, niewystarczająco się modlę, tak, że jakoś w ogóle kim ja jestem, żeby Bóg mnie wysłuchiwał. I też tutaj właśnie w kontekście tego kierownictwa duchowego, to tutaj jest właśnie obszar działań kierowników, ale możemy mówić o takiej zdrowej i chorej religijności. I tak jak ja to rozumiem, chociaż moja wiedza jest ograniczona, to im więcej jest takich identyfikacji z Boga, obrazu Boga z rodzicem, tym możemy myśleć, że ta nasza duchowość jest niedojrzała. W takim sensie, że tego Boga widzimy troszkę tak zniekształconego przez matrycę tych naszych relacji, co czasami może zakłócać jego prawdziwy obraz. Nie? Jeżeli to jest taki Bóg właśnie srogi, wymagający, no to myślę, że nas mocno może ograniczać i tak przestraszać. I przez to jakoś zakłócać nasz taki właśnie ten rozwój duchowy. I w tym sensie właśnie to, co Freud tak myślę brutalnie napisał, tak, że to są tylko jakieś mechanizmy nerwicowe, może to być jakaś prawda. Może to być jakaś część prawdy, tak, że ta nasza niedojrzałość taka duchowa, wynikająca z, w cudzysłowie, tak, z nakładającej się tej naszej psychopatologii, może być to taki mechanizm, który sobie radzi no właśnie z tymi naszymi zranieniami na przykład, tak. Właśnie tak myślę, że chyba to jest dobry tak czas.
Chwilę przerwy, wykorzystajmy na to, tam drzwi można otworzyć, przewietrzyć, sprawdźmy telefony, by było. Dziękuję.